tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacja. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie podcastu Chmura, Migracja, Transformacja. Dzisiaj mamy bardzo specyficznego gościa, ponieważ posiada tytuł Hero. Jest bohaterem chmury, więc jak najbardziej kwalifikuje się do naszego podcastu. W zasadzie pytanie brzmi, dlaczego jest dopiero teraz, ale my wiemy, że jest dopiero teraz, dlatego że założył swoją własną firmę i był tak tym rozwojem zajęty, że w zasadzie udało mi się wbić do niego w tej chwili po półrocznych staraniach. Mowa oczywiście o Jarosławie Zielińskim. Cześć Jarku.
Cześć, dzień dobry.
Jarek, tak jak już wspomniałem, jest AWS Hero, natomiast oczywiście dojście do tytułu Hero, jak zapewne orientujecie się, a wśród słuchaczy zapewne jest wielu miłośników gier i praktyków gier, więc wiedzą, że do poziomu różnych poziomów typu Hero dochodzi się naprawdę po przejściu iluś plansz i iluś poziomów, więc Jarek o tych poziomach dzisiaj nam opowie. Jarku, oddaję Tobie głos, powiedz trochę więcej o sobie, bo to, że Hero to już wiemy, to, że własną firmę masz, to już wiemy, natomiast to nie jest jedyna Twoja działalność tutaj w tym zakresie, więc oddaję Tobie głos.
Tak, dzięki. To, co mogę powiedzieć o sobie, no to rzeczywiście tutaj udało nam się po chyba pół roku umawiania, udało nam się w końcu tutaj nagrać ten podcast. Natomiast, że ja zajmuję się samym IT już chyba z 20 lat i teraz tutaj to co teraz, gdzie jestem, to co udało mi się osiągnąć, no to właśnie wynika z tej wieloletniej pracy. Natomiast rzeczywiście na co dzień, poza tym, że rozwijam firmę, jeszcze rozwijam społeczność związaną z technologią chmurową, też się dzielę tą wiedzą w różnych formie, od czasu do czasu organizuję jakieś spotkania, więc tutaj to jest takie miejsce, gdzie to rzeczywiście można się na tą moją działalność natknąć i z tym się można spotkać. Od czasu do czasu też gdzieś tam coś się napisze, chociaż teraz już raczej w ostatnim półroczu to przez to rozwijanie firmy rzeczywiście dużo trudniej z tym czasem na tego typu rzeczy. A to, że jestem AWS Hero i to jest świeże dzieje. Jak już mówię, w samym IT grubo ponad 20 lat, więc też udało mi się kilka innych rzeczy osiągnąć w tak zwanym międzyczasie z innych technologii, nie tylko AWS-a, więc to jest ścieżka, o której dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy.
Nie wspomniałeś jeszcze o jednej rzeczy, która też jest twoim, między innymi twoim dziełem, mianowicie konferencji.
A, konferencja, rzeczywiście, Cloud Data Center Day. Piąta edycja miała być w tym roku w styczniu, ale w przyszłym roku w styczniu, ale nie udało się ze względu na wersję na pandemię. Tu jeszcze raz. Rzeczywiście konferencja Cloud Data Center Day. Tak, no, planowaliśmy jej przygotowanie jako stacjonarnej konferencji, natomiast no, sytuacja obecna nam pokrzyżowała plany, ale planujemy coś z tego organizatorzy, coś zrobić, żebyście nie utracili tego ważnego wydarzenia w harmonogramie swoich działalności. Będzie to oczywiście w formie takiej, jak jest teraz możliwa, czyli w formie online'owej. Natomiast sama konferencja w 2021 roku na pewno się odbędzie.
To mamy to zapewnienie. Okej. Okay. Czyli możemy być pewni co do tego, że złaknieni rozwoju kompetencji chmurowych i nowinek i interakcji z profesjonalistami na pewno nie pozostaną zawiedzeni. Okej. Okay. Jarku, dzisiejsze spotkanie jest poświęcone takiemu hasłu, które ostatnio jest bardzo modne, bardzo często odmieniane przez wszystkie przypadki, ale jak to bardzo często bywa z takimi hasłami, obszarami nowymi w czasie, kiedy się bardzo hipersonicznie rozwijają, to też coraz bardziej odnosi wrażenie, że rozjeżdża się rozumienie tego pojęcia. To pojęcie to kompetencje chmurowe. Kompetencje chmurowe przez, jak zapytamy osoby związane, które w ogóle można zapytać z IT czy z biznesu, ale bardzo bliskiego IT, jak o te kompetencje zapytamy, to będą przede wszystkim powiedzą, zapewne opowiedzą się po stronie technologii, tak, że to pewnie architektura, kwestie bezpieczeństwa danych, cyberbezpieczeństwo, ale to nie tylko to, tak, kompetencje chmurowe w tej chwili to jest bardzo szeroki zakres, dlatego że ja twierdzę, że rewolucja chmurowa, która nas dotyka w tej chwili, będzie dotykać coraz bardziej, jest zupełnie inna niż dotychczasowe rewolucje, takie jak wprowadzanie systemu ERP, czy CRM, czy handel elektroniczny, bo ona dotyka tak naprawdę całego DNA organizacji. Więc ona dotyka tylu aspektów, że w zasadzie mówienie o kompetencjach chmurowych tylko w kontekście technologicznym jest bardzo dużym ograniczeniem tego tematu, a jednocześnie jest też niebezpieczne, jeśli chodzi o sukces ewentualnej organizacji. Także tutaj oddaję Tobie głos, bo jako hero jesteś nie tylko speakerem tutaj technologii samych AWS-owych i reprezentantem wśród klientów dużych najczęściej i doradcą tych klientów, i przede wszystkim jesteś na pierwszej linii frontu i widzisz to jakby na co dzień, tak? Jak klienci, jak wygląda praca z klientami, jak wyglądają potrzeby klientów, i że kompetencje chmurowe to bynajmniej nie tylko architekt.
Na pewno kompetencje chmurowe to nie tylko architekt, ale tu dochodzi nam jeszcze kwestia związana z aspektem zrozumienia procesów biznesowych, więc to też ta transformacja, te zmiany, wprowadzenie chmury, to jest cały proces, który obejmuje praktycznie całą organizację. Tak tutaj słusznie zwrócić uwagę, wpis zmienia DNA de facto tej organizacji, w momencie, w którym ona zaczyna się transformować w podejściu chmury. Po zrobienie technologii, przygotowanie jakiegoś rozwiązania, czy to będzie chmura amazonowa, microsoftowa, googlowa, czy dowolna, jakaś inna, to jest tak na dobrą sprawę wtórna rzecz, bo najpierw musimy sobie odpowiedzieć, pracując w takiej organizacji, na to pytanie, co my chcemy osiągnąć poprzez ten proces przejścia w kierunku chmury. Jakie są wyzwania? Co dla nas jest istotne z punktu widzenia technologicznego? Gdzie mamy te technologiczne bariery? Czy mamy kompetencje wewnątrz organizacji? Dopiero po odpowiedzeniu sobie na szereg tego typu czynników, które na pewno tutaj z racji tego podcastu też ten temat powtarzacie, To dałbym jeszcze to, że po zebraniu wiedzy biznesowej przechodzimy dopiero do technologii i zaczynamy budować kompetencje technologiczne w organizacji. Czy te kompetencje chmurowe to nie tylko technologia, konkretna technologia, którą chcemy wybrać, czy zestaw technologii, w którym kierunku chcemy rozwijać naszą firmę, ale adresacja konkretnych celów biznesowych, ale nie w perspektywie pół roku, roku, kwartału, tylko długofalowa perspektywa. Tutaj trzeba no minimum spojrzeć na to, tak jak mamy sprzęt w organizacjach, laptopy, serwery, które mają czas życia 2 lata, 3, 5, no i na podstawie tego też powinniśmy patrzeć w wybór tych kompetencji, tego kierunku, jakim jest chmura, mapując to, co mamy obecnie w procesach biznesowych i organizacyjnych.
Dokładnie, dlatego tak naprawdę każda organizacja jest na innym etapie, jeśli chodzi o adopcję nowych technologii. Tak? Mamy w tej chwili bardzo duży, mamy taki okres, można powiedzieć, gdzie bardzo mocno rośnie technologia i potrzeby bardzo odpłynęły i bardzo szybko rośnie tak zwany dług technologiczny, czyli firmy, które nabyły sprzęt, zainwestowały w commodity na potrzeby serwerowni, ale też laptopów, tak jak mówisz, jeszcze 2 czy 3 lata temu, no to w tej chwili ten sprzęt, można powiedzieć, ta inwestycja im się w zasadzie bardzo mocno, ja bym powiedział, amortyzuje, tylko że to w sensie księgowym to się amortyzuje dużo wolniej niż w sensie właściwym. Także to jest ten świat technologii, te potrzeby nam bardzo mocno odpływają. No i to z kolei też moim zdaniem generuje zapotrzebowanie na pewne kompetencje, czy to z firm zewnętrznych, doradców, czy też kompetencje wewnętrzne, dlatego że każda firma jest w innej sytuacji, a jednocześnie musi na tą sytuację nową, sytuacji własnej, i musi na tą sytuację nową odpowiedzieć. I w tym momencie może się okazać, że tak naprawdę nie tylko potrzebujemy architekta, tak naprawdę musimy przebranżowić nawet i przeszkolić dział IT, który w tej chwili zajmował się głównie on-premisem. Musimy nauczyć księgowych nowego sposobu rozliczania, jeżeli mówimy o migracji do chmury publicznej. Także tutaj powiedz, jak tutaj wyglądają twoje doświadczenia właśnie w takiej już praktyce, w walce, jeśli chodzi o migrację?
No, walce o migrację, tak. Walka o migrację się bardzo mocno zaczęła w pierwszym kwartale z tego roku 2020, który wywołał, wiadomo jaka sytuacja. Zostanie to zapamiętane na pewno. No i wiele organizacji miało tego typu problemy, że nie było komu na miejscu pracować i to robić. I to rzeczywiście wszyscy na hura zaczęli się przenosić. Okazało się, że dostęp zdalny do firmy nie był na to przygotowany w żaden sposób. Kiedy ludzie wywędrowali, nagle okazało się, że powstały usługi w postaci dostępu zdalnego do twojej organizacji. Więc to też szybko pokazało adaptację rynku do potrzeb, które się znajdują, i dzisiaj, jak rozmawiam na spotkaniach z klientami, to właściwie nikt nie zastanawia się nad tym, czy wybrać kierunek chmurowy jako platformę, jako driver dla kolejnych działań w organizacji, tylko właśnie co jest potrzebne, żeby tą drogę rozpocząć, lub wykonaliśmy pewnego rodzaju ruchy, żeby wiadomo, szybko spowodować tak, żeby ta firma dalej mogła kontynuować swoje działanie. A teraz stoi przed pytaniem, co dalej, w jakim kierunku to rozwijać, co jest potrzebne, jakie rozwiązania, jakie technologie, co wybrać. Więc tutaj to jest takie dosyć duże pole, które ostatnio adresujemy, i nawet często nie występujemy w roli takich architektów, którzy przychodzimy i wymyślamy, jak to zrobić, tylko nawet bardziej w formie takich, dziwnie to zabrzmi może, takich advisorów, takich doradców, gdzie rozmawiamy z zarządem i zastanawiamy się nad tym, jakie mamy procesy i co trzeba z nimi zrobić i w jaki sposób to odpowiednio zaadresować. I później dopiero przechodzimy do aspektu technologicznego, gdzie wymyślałem pod tą architekturę. Jak wymyślimy już tą architekturę, to potem implementacja tego to jest już tylko kwestia czasu. To, co jest dużą zaletą tego rozwiązania, to, że wprowadzenie nowych rozwiązań nie wymaga już tak długiego procesu decyzyjnego, jak na przykład mieliśmy to ze sprzętem. Gdzie ze sprzętem, okej, zastanówmy się, dobra, rozpisaliśmy przetarg się otworzył, przyszli kandydaci, potem ktoś oczywiście to kwestionował, były odwołania, już po tym, załóżmy, kwartale od wystartowania, z próby zaadresowania naszej potrzeby biznesowej, po tym kwartale już udało nam się ten przetarg wystartować, to potem już po kolejnych 3 miesiącach ten sprzęt był, a po kolejnych 3 miesiącach był wdrożony. A teraz ten czas 9 miesięcy został skrócony do tygodnia, miesiąca, gdzie zdecydowanie szybciej możemy reagować, zdecydowanie szybciej możemy działać. Więc też tutaj ostatnio w głównej mierze to, czym się zajmujemy, to właśnie obieranie strategii, wsparcie w kierunku doboru technologii dla konkretnych organizacji. Także to jest jeden z tych elementów, co wcześniej mówiliśmy, właśnie kompetencji chmurowych, czyli dobranie właściwego drivera i właściwego kierunku.
Okej, kiedy już ten kierunek mamy obrany, to na ścieżkę tutaj walki, na pole walki wkracza architekt. Kim jest architekt rozwiązań chmurowych? Niezależnie tutaj od dostawcy, tak? Popatrzmy na dostawcy usług chmurowych, od platformy, bo przypuszczam, że tutaj jeśli chodzi o definicję architekta i jego rolę, to wygląda bardzo podobnie, niezależnie od tego, kto jest dostawcą. Chociaż oczywiście tutaj w Twoim przypadku najlepiej powiedzieć na przykładzie AWS-a.
To oczywiście na przykładzie AWS-a możemy rozmawiać, natomiast architekta możemy sobie porównać do takiego architekta, którego zapraszamy do naszego domu, albo właściwie naszego domu, który jest w trakcie budowy, i wymyślamy, wspólnie ustalamy, gdzie będą się znajdowały ściany, w jaki sposób one będą ułożone, gdzie będą ciągi komunikacyjne, gdzie ustawimy pewnego rodzaju meble, gdzie będą podłączone chociażby zmywarka czy suszarka do prania. Więc to są te rzeczy, na które my musimy sobie odpowiedzieć jako architekt, czyli architekt w naszym domu nam przygotuje wszystko i to jest nasze też zadanie, czyli my dobieramy konkretne już rozwiązania. Mamy zaadresowane, wiemy jak to ma wyglądać, wiemy co chcemy osiągnąć, no i pod to dobieramy konkretne usługi, konkretne połączenia i konkretne komponenty, które są niezbędne, żeby to zrealizować. Mając tą wiedzę, możemy przejść do kolejnego etapu, co jest nam potrzebne, żebyśmy to zrealizowali. No bo to, że narysujemy na kartce, czy przygotujemy to w PowerPoincie, to zawsze to będzie działało. Teraz to trzeba zmapować na działające rozwiązanie.
A powiedz mi teraz, jeśli chodzi o tego architekta, wróćmy właśnie do tego architekta. Bo to bardzo ładnie określiłeś. Natomiast nawet jak popatrzymy na tą twoją, to twoje porównanie do architekta, rzeczywiście wnętrza, czy architekta, który buduje dom, czy doradza w budowie domu, no to on musi być, żeby takie doradzać, to on musi mieć tak naprawdę ogromne kompetencje, jeśli chodzi o techniczne, ale też kompetencje merytoryczne związane z też z jakimiś regulacjami. Musi mieć też doświadczenie, żeby wiedzieć z jakich problemów, w jaki sposób wyjść obronną ręką, więc mieć jakąś ekspozycję też na różne sytuacje ze swojej przeszłości. No więc teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy w tej chwili w fazie takiego hipersonicznego, ja to bardzo lubię używać właśnie tego określenia, wzrostu. Wzrost generuje popyt, to znaczy jest bardzo duży popyt na architektów. Jeżeli jest popyt na architektów chmurowych, to jest również popyt na szkolenia w tym zakresie. No bo jeżeli jest popyt na zakresie, na te kompetencje, pojawia się też podaż, więc mamy mnóstwo kursów, które przygotowują w tym kierunku. I bardzo dobrze, że jest mnóstwo tych kursów, bardzo często prowadzonych przez doświadczonych architektów, certyfikowanych. Wy też prowadzicie takie, niedawno mieliście taki bardzo fajny program, przygotowujący właśnie do kariery, no, do rozwoju kompetencji w AWS-ie. I tych programów jest sporo. Na bardzo wysokim poziomie, ale tutaj dochodzę właśnie tutaj do puenty. Czy nie jest tak, że powinniśmy jednak edukować ten rynek, że bycie architektem to nie tylko zdobycie certyfikatu?
Zdecydowanie tak. Certyfikat to jest wypadkowa tego. Też z architektem no, dużo powstaje rzeczywiście tych programów przygotowujących do architektów, tylko to, co ostatnio spotykam w niektórych organizacjach, że architekt są osoby, które na starcie zaczęły być architektem. Czyli nie ma doświadczenia jakiegoś technicznego, ta osoba nie przepracowała jakichś rzeczy w projektach, nie rozwiązywała ilość case'ów supportowych i tak dalej i nagle próbuje to projektować, bo ukończyła jakieś szkolenie. I to jakby nawiążę tylko do naszego małego programu, gdzie między innymi to, że był architekt, to był koniec tej ścieżki. Zostanie architektem to jest ostatni etap. Wcześniej musimy przejść przez aspekty wszystkie inżynieryjne. To, że ja teraz mogę mówić, że jestem architektem chmurowym, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że wcześniej przez ileś lat pracowałem jako inżynier. Pierwszej linii wsparcia, drugiej linii wsparcia, na końcu trzeciej linii wsparcia i zdobywałem cały czas tą wiedzę technologiczną, widziałem, jakie są problemy, widziałem, jakie są wyzwania i na podstawie tego dopiero uważam, że można zostać architektem. Podejście tego drugiej strony, że okej, zostanę architektem, będę projektował, bo znam wzorce projektowe, no to fajnie, bardzo dobrze, super, no ale tutaj ta wiedza praktyczna jest niezwykle potrzebna, bo później się dzieją takie sytuacje, że architekt zaprojektował, a potem jest proszony drugi architekt, który rzeczywiście ma doświadczenie i on poprawia po tym pierwszym. No i tutaj nawiążę do powiedzenia, które ostatnio coraz częściej używam, bo jest bardzo prawdziwe, że nigdy nie ma ani czasu, ani pieniędzy, żeby zrobić to raz, a porządnie, ale zawsze mamy czas i pieniądze, żeby coś zrobić dwa razy. I ta sytuacja też. Firmy oszczędzą na tym, żeby wziąć eksperta, bo ktoś jest tańszy, bo szkolenie jest tańsze, bo coś tam jest tańsze. No i później za to musimy de facto dwa razy zapłacić. Więc ta droga architekta, no to architekt to jest osoba, która już ma doświadczenie techniczne i ona dopiero jako kolejny etap takiego swojego rozwoju można to potraktować, niż wejście na poziom architekta tak od razu z marszu.
Okej, jeszcze tutaj do tej ścieżki architekta wrócimy, ale ja chciałbym tutaj nawiązać do tej twojej odpowiedzi przed chwilą. Bo jedną ważną rzecz powiedziałeś właśnie o tych firmach, które wolą dwa razy zapłacić za zrobienie czegoś dwa razy. Ja bym tutaj, no to jest właśnie ten klucz problemu, można powiedzieć, który można powiedzieć skłoniło mnie właśnie do tego tematu podcastu, mianowicie brak świadomości, bo bardzo często firmy nie są winne, oczywiście jest jakiś procent odsetek firm, które rzeczywiście chcą oszczędzić, tak? Czyli po prostu dziadują, mówiąc to po naszemu, i kombinują, jak coś zrobić tanio albo najlepiej za darmo, ale duża część firm po prostu nie jest świadoma tak naprawdę tego, w jaki sposób, jak wybrać w ogóle architekta. A jeszcze jest inna kwestia, o której przecież wiemy, architektów dostępnych nie ma Znaczy, może są, ale tak naprawdę są bardzo zajęci. Także, no i jaki ty masz harmonogram, powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje zajęcia? Jakbym teraz potrzebował architekta i na przykład potrzebowałbym naprawdę bardzo dobrego architekta i chciałbym ciebie zatrudnić, to gdzie mnie umieścić? Moim zdaniem tutaj harmonogramy są jak do ortopedy na NFZ. Dosłownie. Więc to nie jest tak, że firmy często same chcą siebie tutaj podswaniaczyć. Bardzo często tak naprawdę nie mają po prostu wiedzy na ten temat. Nie wiedzą, można powiedzieć tak, nawiązując do znanej komedii, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania. Więc tu tak naprawdę nie mamy kompetencji, żeby ocenić, jakie kompetencje potrzebujemy. Tak? Więc nie mamy tej wiedzy. Więc firmy tak naprawdę dopiero wybierają na podstawie własnej wiedzy, własnych dostępnych doświadczeń i tego, co powiedzą im doradcy, których mają na pokładzie, a dopiero potem na błędach się uczą, okej, to teraz możemy podjąć dobrą właściwą decyzję. Oczywiście to też, to oczywiście skutkuje tym, że robi się coś dwa razy, no ale pytanie brzmi, czy w zasadzie zaistniałej sytuacji musimy tak naprawdę pałować wszystkie firmy, które podjęły złą decyzję, tylko podjęły ją świadomie? Bardzo często nie podjęły jej świadomie. Tak naprawdę musiały się nauczyć bo na swoich błędach, ponieważ nie miały innego wyjścia. I to jest to wyzwanie, które tak naprawdę w tej chwili stoi. Tak naprawdę bardzo duża, szeroka ewangelizacja i edukacja dotycząca właśnie tego, jaka jest rola architektów, jaka jest rola chmury w ogóle w przedsiębiorstwie. Bo to nam pozwoli właśnie podejmować właściwe decyzje na samym początku i oszczędzać tak naprawdę pieniądze firm. Oczywiście architekci się cieszą, bo tak naprawdę będą mieli dużo roboty, no ale w tej chwili jest tak naprawdę no, klęska w rodzaju, prawda? No, sam o tym mówisz. Więc właśnie, bo taki to trochę mój przydługi komentarz, ale pytanie właśnie do ciebie. Czy zgadzasz się z tym, że tak naprawdę wiele firm nie tyle świadomie podejmuje decyzje, że chce po taniości, ale bardzo często po prostu nie ma jeszcze tej wiedzy, żeby podjąć właściwą decyzję?
Znaczy to bardzo często się dzieje tak, że organizacje po prostu wyszukują wsparcia technicznego już z obecnych firm, z którymi współpracują. Te firmy po prostu na szybko zaczęły oferować te usługi, no i to z automatu faktycznie dotyczy tej kwestii, no, że jest ok, jest komórka, która jest zwana architektami, która powstała 2 tygodnie temu, zespołu osób, które po prostu wcześniej zajmowały się wdrożeniami, no ale dzisiaj będą architektami, więc od dzisiaj jesteś architektem, idziesz do klienta, idziesz, opowiadasz i to jest takie główne zdanie tych inżynierów, którzy no biedni nie mają co zrobić, to muszą pójść i to do tego się przygotować, ale to co wcześniej mówiliśmy, przejście do chmury to jest proces i to potrzebujemy ten proces przygotować i teraz jeżeli robimy to z firmą, która się na tym zna, no to też jest nam w stanie nas wskazać i poprowadzić, kto powinien takim architektem być. Kto powinien, taki architekt, jakie kompetencje powinien spełniać, bo też bierzemy udział w projektach, gdzie nie tylko chmura, w której się specjalizujemy, czyli Amazon jest rozważana, są inne rozwiązania, wtedy bierzemy firmę, z którą współpracujemy i polecamy, ok, tam jest świetny zespół, to oni Wam pomogą to dostarczyć, my wam możemy wymyśleć, jak to powinno działać, natomiast technicznie oni to są w stanie zaprojektować już te nasze ogólne, wysokopoziomowy plan mogą przełożyć na realizację tego na sposób techniczny, więc odpowiadając na Twoje pytanie, no jest to problem, jest to rzecz, którą trudno zaadresować, natomiast zaplanowanie tego od początku, czyli nie na hura lecimy do chmury, tylko przygotowanie się, zrobienie planu, ułożenie takiego chociażby jakiegoś planu adopcji w chmury w naszej organizacji, to na papierze przygotowanie tego jako pierwsza iteracja pozwoli nam wielu uniknąć problemów w przyszłości.
Okej, wróćmy teraz właśnie do architekta. No architektem nie zostaniemy po jednym kursie i to już sobie powiedzieliśmy. A powiedz mniej więcej taką ścieżkę typowego architekta AWS, takiego powiedzmy nie, że wczoraj się stwierdził, że chce być architektem, albo szef mu powiedział, że ma być architektem, a tak naprawdę dotychczas pracował w supporcie, a w ogóle jego background nie jest inżynierski, tylko powiedzmy gdzieś tam bardziej miękki, tak? Już nie mówię, że całkowicie oderwany od IT, ale powiedzmy no nie inżynierski. No i teraz czy mógłbyś przytoczyć takie właśnie dwie ścieżki? Jednej dla kogoś, kto rzeczywiście nie ma tego backgroundu inżynierskiego i mniej więcej jaka ta ścieżka powinna wyglądać, w jakich etapów i jakiego czasu powinna się składać, żeby dojść do tego etapu, że jestem certyfikowany, ale nie tylko jestem certyfikowany, ale jestem również mam odpowiednie doświadczenie i tak naprawdę jestem w stanie pójść na takie średniej klasy, jeśli chodzi o trudność projekty, a drugą ścieżkę taką dla inżyniera, tak, jest ktoś po IT, po politechnice i rzeczywiście pracuje nie bezpośrednio w architekturze, czy w sieciach, czy w systemach rozproszonych, ale powiedzmy jest programistą albo analitykiem i chce się przebranżowić. To w tym momencie on ma już jakiś background, więc ta ścieżka pewnie jakoś inaczej będzie wyglądać, no ale to też jakaś musi być. To architektem się overnight nie zostanie, prawda? Więc jakbyś tu taki przykłady mógł podać, bo ja myślę, że tutaj bardzo wielu młodych adeptów będzie tym zainteresowanych.
Żeby zostać architektem dla osoby nietechnicznej, jestem techniczny, więc niestety nie mam pomysłu, jak do tego można było podejść. Moim zdaniem, żeby zostać architektem technicznym, trzeba najpierw być inżynierem technicznym i później zostać architektem technicznym. Ja bym poszedł tą ścieżką, nie mając wiedzy technicznej, no trudno jest doradzać organizacji i mówić, jak powinno wyglądać środowisko, bazując na dokumentacji producenta, czy bazując na tym, że zrobiłem certyfikację, bo się nauczyłem sposobu myślenia i to wykonałem. Pewnie jest to możliwe, ale po pierwsze trzeba by być takim, no, przybocznym architektem, czyli brać udział w iluś projektach i to nie mam na myśli dwóch czy trzech, tylko tu bardziej myślałem, że to byłoby gdzieś 5-10 projektów, które zostały zrealizowane.
Czyli mieć mentora po prostu.
Tak, mieć mentora, który no, będzie podpowiadał. No i oprócz tego no, zdobywać tą wiedzę techniczną. Mimo wszystko, dane rozwiązanie sprawdzić, jak ono działa, jak ono funkcjonuje. Tutaj nie ma innej ścieżki dla osoby, która jest nietechniczna. Musi być techniczną, musi zdobyć. Jeżeli jest nietechniczną, to może być na przykład takim PM-em takiego projektu, zdobyć wiedzę, która jest niezbędna z punktu widzenia takich miękkich umiejętności, które są bardzo ważne, douzupełnić ją technicznie, tą wiedzę i wówczas wspierać te migracje, ale znowu też współpracując, będąc gdzieś z boku, ucząc się, czyli będąc pod okiem takiego mentora. To jest jedna ścieżka. A dla osoby technicznej, no to zdobycie kompetencji, popracowanie trochę na tych rozwiązaniach chmurowych, trochę, no to też znowu zrobienie jakichś rozwiązań, implementacji, wdrożeń, które rzeczywiście się nimi zajmujemy, no przez no, kwartał, pół roku może. No i później podejść do kwestii architektury, zrozumienia, jak to funkcjonuje, tak żeby też zaproponować rozwiązanie, które się nie składa tylko z trzech czy czterech usług, które są dostępne w rozwiązaniu cloudowym. Bo to też jest problem, że nieznajomość tego clouda, nieznajomość tych wszystkich funkcjonalności, które mamy w tym rozwiązaniu chmurowym, powoduje, że budujemy to w sposób bardzo ograniczony i nie wykorzystujemy tego potencjału, który no de facto powinien dać tą wartość dodaną korzystania z technologii chmurowych.
Właśnie, dlatego że tutaj to doświadczenie musi dotykać nie tylko samej znajomości technicznej konkretnych usług, ale również kompozycji tych usług, a również umiejętności zmapowania na sytuację przedsiębiorstwa, żeby zadecydować, czy w jakim zakresie na przykład zaproponować usługi natywne, a kiedy tego nie proponować, prawda? Więc to nie jest rzecz, którą się nabędzie tylko i wyłącznie na drodze kursu, czy robiąc jeden czy dwa projekty u boku doświadczonego architekta, więc ja nadal będę cię naciskał, żebyś podał jakieś na przykład ramy czasowe. Ile czasu potrzeba tak naprawdę spędzić na takich projektach, żeby nabyć taką wiedzę, dojść do etapu, że mogę być samodzielnym architektem. Nie mówię doświadczonym, ale architektem w sensie, że będziesz w stanie taką osobę oddelegować do projektu i będziesz wiedział, że po prostu, że ona to da radę i tutaj, że jak powiem, klientowi niczego nie mówiąc kolokwialnie nie spieprzy.
No to jest, mam świeże doświadczenie z mojej świeżej firmy, którą od jakiegoś pół roku rozwijam, że zespół, który no, zacząłem tworzyć, edukować, jakby zdobywać doświadczenie właśnie przy obok, jakby współpracując z nami, no to okazało się, że te osoby, które już po tym pół roku już są w stanie poprowadzić pewnego rodzaju rozwiązania, te prostsze projekty są w stanie samodzielnie od początku do końca zaprojektować i później dopilnować ich realizacji. Także to jest taki, no, z doświadczenia widzę, że pół roku. No i teraz też właśnie adresując ten temat, widzimy taką potrzebę architektów i niebawem uruchomimy coś takiego jak Talent Acquisition Program, w którym po prostu będziemy edukować kolejne zespoły, które będą z nami współpracować i po prostu będziemy to przygotowywać, ale nie dla pracy dla nas, tylko dla innych organizacji.
A powiedz mi, no bo tutaj jest pytanie, jedno się nasuwa, a jaki trzeba mieć background w tym momencie?
No background musi być techniczny. To nie podlega dyskusji. No to jest dla osób technicznych, to nie jest dla osób nietechnicznych.
Jasne. No to jeszcze wrócę do osób nietechnicznych, dlatego że pula inżynierów tak naprawdę w naszym kraju jest ograniczona w stosunku do potrzeb. Na pewno pojawią się osoby, które mają techniczne zacięcie, ale nie są stricte techniczne. I w tym momencie jak by wyglądało, jakie trzeba mieć te potrzeby, jakie trzeba mieć, bo ty powiedziałeś tak ogólnie, że background. To znaczy, co taka osoba musi reprezentować? Jeżeli ja przyjdę na przykład i powiem, że nie jestem po politechnice, ale jestem po fizyce na przykład. Więc jestem ósmym, jestem ścisłym, ok, nawet pewnie programuję w paru tam językach, w których musiałem jakieś rzeczy przygotować. Pracowałem trochę jako tam junior programmer gdzieś w jakiejś firmie. I w tym momencie, czy to jest wystarczający background dla Ciebie?
No tutaj w dużym uproszczeniu tak, natomiast no tutaj bym patrzył przy case by case i trudno, to nie chciałbym tego generalizować, natomiast wiedza techniczna jakakolwiek z umiejętnością, jeżeli programistyczne, no bo praca na rozwiązaniach chmurowych, nawet jako architekt, to i tak wymaga od nas umiejętności programistycznych. Ja mam to szczęście, że na początku swojej kariery pisałem w takim egzotycznym języku jak Delphi przez jakieś 5 czy 6 lat i po prostu nauczyłem się w tym tworzyć i teraz dla mnie wykorzystanie nowego czy czegoś szybkiego nauczenia no to jest ok, zmapowanie tego, co znałem wcześniej, więc tutaj to nie jest dla mnie wyzwaniem, ale to znowu ja to przerabiałem. I teraz jeżeli ktoś to już robił, no to jak najbardziej taki background techniczny, czyli ta wiedza wymagana jak najbardziej jest już ok. No bo też wielu rzeczy się można nauczyć, są kursy, szkolenia. Pytanie, jak bardzo chcemy się w to zaangażować, jak bardzo na tym zależy i jak dużo czasu na to możemy poświęcić. No bo to też nie jest praca, że ja przychodzę do biura, pracuję 8 godzin, wychodzę z biura i to jest koniec pracy. Bo po godzinach trzeba usiąść, zobaczyć, co jest nowego, co się pojawiło, sprawdzić to rozwiązanie. Jeżeli są jakieś nowe funkcjonalności, nowe rzeczy, no to też trzeba to przelabować, a jak z programowania, to też trzeba zobaczyć, jak ta nowa funkcja działa, jak na przykład napiszę coś w C#, a nie tak, jak robiłem to w Pythonie. Więc to też ta znajomość programowania jest bardzo ważna, szczególnie dla zastrzędzia automatyzacja procesów technologicznych. No automatyzacja jak piszemy? No piszemy ją w kodzie. Więc znowu, nieznajomość programowania trochę będzie dla nas barierą. Więc tak odpowiadając na Twoje pytanie, bo tak dłuższy mój tutaj wywód bym sprowadził do tego, żeby zostać architektem, na początku trzeba trochę poprogramować. I mając taki już jakikolwiek wiedzę z programowania, wtedy możemy ruszać dalej w kierunku chmury.
A oczywiście, ja tak się zastanawiam, Jarku, czy nie będę musiał zrobić takiego przypisu z gwiazdką dla młodszych słuchaczy, co to jest Delphi. Ale to potem zobaczymy. Jak pojawią się pytania, to będziemy reagować.
Delphi jest to obiektowa wersja Pascala. To są takie pradawne języki, w których się już dostaje coraz mniej aplikacji i wszystko się przepisuje z tych monolitycznych aplikacji tworzonych właśnie te 15-20 lat temu na wszystko w modelu chmurowym, cloud native tak zwanym. Kolejny taki buzzword, który rozdziela te na mniejsze komponenty.
Okej, słuchaj, to tak rozszerzając jakby tematykę poza architekturę, tak naprawdę chmura dysponuje całym spektrum kompetencji i różnych obszarów poza architekturą, jeśli chodzi o dostępność platform i w tej chwili tak naprawdę te platformy i usługi, ich specyfika, ilość tak się rozrosły, że w tej chwili nie mówimy, że tylko i wyłącznie o jednej ścieżce chmurowej, którą jest typowo i najbardziej znany jest architekt, ale tych ścieżek jest więcej, dlatego że tak naprawdę nie ma już w tej chwili możliwości, żeby jedna osoba, jeden profesjonalista tak naprawdę ogarniał chmurę jednego konkretnego dostawcy w całości. No to tak mi się wydaje, tak? Bo to tak złożoność już w tej chwili tak wzrosła, że jeżeli rzeczywiście chcesz być dobry, oczywiście musisz mieć dobry przegląd holistyczny całości, natomiast tak naprawdę wprowadzono specjalizacje i te specjalizacje coraz bardziej się pogłębiają, które obejmują też poszczególne obszary już bardzo specjalistycznie, ponieważ osoby odpowiedzialnej za chmurę jako całość już w tej chwili nie ma. My mówimy zwyczajowo o architekcie chmury, ale, no, ale tutaj, Jarku, właśnie przybliż, jakie to są te specjalizacje, jeśli chodzi o chmurę, bo architekt to nie jest jedyna.
Tak, architektura to jest taka wiedza, bardzo często to nazywam, że to jest bardzo duża ilość wiedzy w bardzo niewielkich ilościach, czyli wiemy wszystkie usługi, do czego one służą, wiemy jak je używać, wiemy jak to zbudować z klocków, mamy doświadczenie techniczne, więc jesteśmy w stanie to zwalidować, te poszczególne obszary, natomiast jest tych obszarów dużo, dużo więcej, no chociażby specjalisty, którzy są od data i wykorzystywanie analityki w oparciu o samą chmurę. To jest jeden obszar. Drugi mamy wszystko internet rzeczy, IoT. To też jest kolejna specjalizacja, no, która de facto stricte jest związana z chmurą. No i trudno być jednocześnie specjalistą od data i jednocześnie specjalistą od IoT, które mają zupełnie inne obszary. Do tego wchodzi nowy zupełnie, nowy jakby obszar, który się nazywa machine learning. Więc to jest kolejny adres. To jest już bardziej programistyczne, ale też to jest do zaadresowania jako osobny temat. No i do tego nam dochodzi jeszcze kwestia developmentu, czyli podejście programisty. Programisty też ma swoją ścieżkę do wykorzystywania usług chmurowych. Są dedykowane narzędzia, mechanizmy, które są tylko i wyłącznie tworzone pod programistów i zespoły deweloperskie. No i oczywiście trudno nie powiedzieć o DevOpsie, który jest najtrudniejszym z tych wszystkich, ponieważ on spaja z jednej strony kompetencje, które są kompetencjami deweloperskimi, z drugiej strony spaja kompetencje, które są kompetencjami architektonicznymi, a do tego sobie jeszcze musimy dołożyć cały aspekt administracją, tymi wszystkimi systemami, którzy od data wymyślili, od machine learningu, od IoT, i wówczas taki DevOps musi mieć kompetencje właśnie z całego architektury, z całego rozwiązania, żeby wspierać i technicznie te poszczególne osoby jako administrator, ale też z punktu widzenia deweloperskiego przygotowywać i budować mechanizmy. Więc tych ścieżek jest bardzo dużo. Security to jest w ogóle oddzielny obszar, ale tak, zabezpieczanie samych rozwiązań chmurowych, no to jest jeszcze kolejne. Do tego później jeszcze sobie mamy specyficzne, stricte rozwiązania, które są przez każdego dostawcę chmury tworzone, chociażby, no nie wiem, nasze smartowe rozwiązania, które w Amazonie są, nazywa się Alexą, też ten asystent, też pod niego jest specjalizacja w ogóle wykorzystywania, budowania i tworzenia umiejętności dla tego asystenta, więc to też jest kolejny temat, który trzeba na pewno zaadresować, na pewno do niego się przygotować, no i rozważyć tą naszą ścieżkę. No i teraz, żeby dobrać tą ścieżkę do naszych kompetencji, no musimy sobie odpowiedzieć, na czym się znamy, co dla nas jest, co nam przychodzi naturalnie, co nam przychodzi łatwo. I idąc tym kierunkiem, można podjąć dalsze działania odnośnie ścieżki rozwoju swoich umiejętności w chmurze.
A powiedz mi, mam takie pytanie, powiedziałbym trochę takie przewrotne, czy może nawet bardziej akademickie bym powiedział. Czy lepiej być specjalistą, jakby to powiedzieć, wertykalnym czy horyzontalnym? Czyli czy bardziej lepiej mieć iść w stronę certyfikacji? No to certyfikacja, oczywiście tu już mówiłem, to jest zwieńczenie pewnej praktyki. Specjalizacji takiej, że ma się więcej certyfikatów z różnych obszarów jednego dostawcy, czy lepiej iść na przykład w kierunku takim, że jestem, nie wiem, DevOpsem, ale DevOpsem na przykład od AWS-a i od Azura, tak? Bo to jest pytanie takie trochę może, no mówię, że akademickie, ale może się okazać, że nie jest takie akademickie w najbliższej przyszłości, bo pamiętajmy, że idziemy też w stronę multi-cloud, więc może się okazać, że łączenie dwóch chmur to też jest taka kompetencja przyszłości jednak. Nie wiem, jak na to się zapatrujesz.
Trudno odpowiedzieć tak wprost na to pytanie de facto akademickie, ale tak trochę mogę powiedzieć doświadczenia, jak to robimy. Na początku stwierdziliśmy, że hura, no przecież znamy się bardzo dobrze na AWS-ie, no przecież mapuję sobie te usługi i użyję rozwiązań, które są z formy z Microsoftu, Azura, przecież to będzie proste. No i rzeczywiście na początku okazało się, że te podstawowe usługi są bardzo podobne, no są tam pewnego rodzaju niuanse, ale jak później zaczęliśmy się wgłębiać w te specyficzne rozwiązania, to doszło do takiej sytuacji, w której rozmawiałem z klientem i chwilę mówiłem o rozwiązaniu, które jest z rozwiązania amazonowego, a za chwilę wtrącałem coś, które jest z platformy Microsoftowej, oczywiście przez przypadek, bo tych rozwiązań jest tak dużo, że one zaczynają się po prostu na całym świecie mieszać i trudno jest je wszystkie zbadać. No chyba, że zamiast poświęcać na pracę 10-12 godzin, będziemy spędzać przed komputerem 16 godzin, no to wtedy mamy szansę zostać multi-cloudowym architektem, czy znać się na multi-cloudowo na dwóch rozwiązaniach. Więc odpowiadając na twoje trochę wcześniejsze pytanie, czy iść wertykalnie, czy iść horyzontalnie, no to wydaje mi się, że na pewno trzeba pójść w zgłębienie jednego obszaru bardzo, bardzo, bardzo dobrze, w którym się bardzo dobrze czujemy. I wtedy, jeżeli w tym będziemy ekspertem, to kładać po kolejne klocki i rozszerzać swoje umiejętności, kolejne usługi, kolejne rozwiązania. Ja na przykład zrobiłem to w ten sposób, że rozwinąłem swoje umiejętności, które miałem wcześniej jako takie administracyjne ze środowiska on-premisowego. Ja to zmapowałem na wszystkie rozwiązania cloudowe i się bardzo dobrze czuję w takim tradycyjnym podejściu do podstawowych takich usług, tych podstawowych 20 usług, które są w cloudzie, i z tym się bardzo dobrze czuję, a pozostałe po prostu w zależności od potrzeby, no to wiem, jak to działa, jak to funkcjonuje. No i też oczywiście tam poza tymi podstawowymi 20 cały mechanizm DevOpsowy, czyli budowanie automatyki, to też jest rzecz, którą po prostu musimy znać. Czyli specjalizacja w pewnych usługach, bo wiedza na temat, jak to zautomatyzować, ale jest po prostu must have, i do tego dodatkowe usługi, te, które nas interesują, w których widzimy wartość, albo się integrują z naszymi systemami, albo w naszej organizacji jest to wykorzystywane.
Chmury, które będą istotne w najbliższym, powiedzmy, paru miesiącach, takie dla codziennej pracy, bo tam mówiłem, wiadomo, że jest parę nowości. Taka fajna nowość, jak na przykład uruchomienie instancji Maca, tak, można uruchomić sobie na AWS-ie, tak, to jest jedna z nowości i będzie można testować chociażby aplikacje, tak, tworzone na iPhone'a. No ale to jest taki trochę taki też deweloperski, ale powiedziałbym w porównaniu z innymi ważnymi rzeczami, które mają rzeczywiście impact na przedsiębiorstwa w postaci nawet iluś tam milionów dolarów oszczędności, to jest tak naprawdę taki gadżet, tak, dla twórców aplikacji. Ale z takich ważniejszych rzeczy, które rzeczywiście mogą mieć w najbliższym czasie duży impact, duże znaczenie dla przedsiębiorstw migrujących do chmury AWS-owej, co byś wyróżnił?
Sam reinvent, który teraz się odbywa, jest dosyć wyjątkowy. No raz, że pierwszy raz w formie online'owej, gdzie trwa on nie tydzień, a trwa 3 tygodnie. Jesteśmy w połowie pierwszego tygodnia, jak nagrywamy ten odcinek, więc jeszcze nie wszystko wiemy, a jeżeli wiemy, to i tak nie możemy powiedzieć. W każdym razie rozwiązania, które na teraz są takie mocno, mocno zmieniające podejście, to na pewno środowisko kontenerowe, które już zaczyna coraz mocniej być eksploatowane, wdrażane w organizacjach. Amazon stwierdził, że zrobimy usługę kontenery everywhere. I dzięki temu możemy je uruchamiać w dowolnym miejscu, czy możemy sobie pomyśleć o tym, że możemy zbudować środowisko kontenerowe w oparciu o platformę AWS-ową, ale te kontenery będą sobie działać w środowisku Google'owym, albo na on-premisie, albo w Azure, albo nie daj Boże, albo w dowolnym innym miejscu, który sobie tutaj wymyślimy. Więc to jest taki trochę game changer moim zdaniem całej konferencji, ale to jest dopiero początek, więc myślę, że w podsumowaniu, które się pojawi po reinwencie, tam będzie dużo takich smaczków, które trochę pozmieniają nasze tutaj obecne podejście do rozwiązań, technologii i usług. No plus na przykład taka jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę z zupełnie innego obszaru, bo to jest z kolei nie konteneryzacja, a bazy danych. Amazon wymyślił, że a właściwie AWS wymyślił i zaproponował rozwiązanie, gdzie mamy tłumacza dla baz danych, które są w oparciu o silnik Microsoftowy SQL-owy, który jest licencjonowany, na tłumaczenie na rozwiązania open source'owe, którym jest rozwiązaniem Postgre. No to mega dużo zmienia. Zobaczymy, co na to powie rynek, jak to wyjdzie w pierwszych testach. Na razie jest to w preview, więc poczekajmy, ale to też jest poważna zmiana podejścia i oderwania od tych aplikacji, które były dotychczas tylko przywiązane do jednego silnika na bazę danowego, na inne aspekty. Więc to są takie dwa, no plus ten Mac też jest takim fajnym podejściem. Nagle wykorzystanie Maca jako rozwiązanie to dopiero początek. Później wyobraźmy sobie jeszcze wirtualne pulpity, do których się łączymy i są to Macami. Łączymy się z naszego tabletu, więc to jest dopiero początek tej przygody, to czego nigdzie nie było. Więc po prostu poczekajmy, zobaczymy. Jest to naprawdę ciekawe, 3 tygodnie, więc jest co oglądać. Sporo czasu to przeznaczamy, ale, ale warto.
Jarek, teraz osobiste pytanie. Ile czasu ci zajęło od momentu takiego, gdzie zająłeś się rzeczywiście chmurą, nawet w czasach, kiedy to jeszcze chmurą się nie nazywało, albo tylko nielicznie to nazywali, do momentu, kiedy mogłeś, że tak powiem, przykleić sobie badża Hero?
No to był krótki proces, to potrwało, nie wiem, 5-7 lat i to zupełnie było wypadkowo. To jak zacząłem zdobywać, dzielić się tą wiedzą, dzielić się tym doświadczeniem, zaczęliśmy budować technologię, zdobywałem kompetencje, zrobiłem certyfikację, później stwierdziłem, że okej, pójdę jakby w przekazywanie tej wiedzy, zostałem trenerem AWS-owym, certyfikowanym i to tak jakby w sposób naturalny otrzymałem informację, okej, jesteś hero, bo fajnie się dzielić tą wiedzą, fajnie tutaj działasz w tej obszarze, to jest takie trochę ukoronowanie tych działań, ale to jest zupełnie przypadkowe uzupełnienie, bardzo fajnie dla mnie, wartościowe, pokazujące, że to co robiłem, to miało sens i to było warto robić, więc to jest proces. I nie nastawiałbym się na to, żeby zostać takim hero, jako hero oznaczonym przez AWS-a, tylko po prostu robił swoją robotę najlepiej jak potrafię i to po prostu przyjdzie samo z czasem. Ale no to jest proces kilku lat na pewno.
Jedną ważną rzecz tutaj bym chciał podkreślić i tutaj Jarek, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, bo obaj jesteśmy trenerami też, co prawda ja akurat z dzień zarządzania projektami bardziej, ale tu nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że tak naprawdę samo dzielenie się wiedzą to jest 50% z tego, co się dzielisz, to do ciebie wraca. W tym sensie, że tak naprawdę elementem twojego rozwoju jest to, że się dzielisz wiedzą z innymi, dlatego że sam siebie rozwijasz w tym momencie. Tak naprawdę przygotowując siebie i mając interakcję z uczestnikami. Nie wiem, czy tu się ze mną zgodzisz, że tak naprawdę samo dzielenie się wiedzą jest w ogóle, powinno być jasno pokazane, jasno powiedziane, jeśli chodzi o rozwój architekta chmury, czy pozostałych ścieżek, że dzielenie się wiedzą to powinno być jednym z elementów w zasadzie własnego autorozwoju. Że powinno to być wpisane w zasadzie, znaczy planując rozwój i osiągnięcie pewnego poziomu profesjonalizmu, czy eksperckiego, powinniście sobie wpisać w zasadzie w plany, że będziemy się tą wiedzą dzielić, bo to zupełnie zmienia tak naprawdę perspektywę i rozwija się w innym kierunku.
Bardzo ciekawa uwaga. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy pod tym kątem, żeby ktoś wpasowywał się wewnętrznie. Organizacje mają w swoich procedurach to, że wewnętrznie się dzielimy wiedzy, mamy, nie wiem, piątki z pizzą, piwem i wtedy sobie robimy warsztaty wewnętrzne i rzeczywiście to działa. Natomiast tak, faktycznie ja uwielbiam prowadzić warsztaty, uwielbiam prowadzić szkolenia, bo otrzymuję bardzo fajny feedback w postaci wyzwań, którymi się ludzie mierzą na co dzień, uczestnicy tych szkoleń, gdzie jakieś problemy, okej, ja coś opowiadam i czyjś problem rozwiązuje, albo ja mówię o jakimś problemie, ktoś mi mówi, no tak, ale to się robi tak, tak i tak. I to jest bardzo taki supersoniczny sposób zdobycia wiedzy i nauczenia się, więc im więcej oddajesz, to tym więcej do mnie wraca tej wiedzy z technologii, problemy, które się dzieją, to też jest bardzo wartościowe. No i później też, jeżeli ja czegoś nie sprawdziłem, albo ja czegoś nie doświadczyłem jakiegoś problemu, który wynikał, ale jeden z uczestników tego szkolenia mi przekazał tą wiedzę, to też jestem bogatszy jako architekt, bo wiem, że jeżeli pójdę w prawo, to tam będzie ściana, więc powinienem pójść w lewo z tym rozwiązaniem. I to jest bardzo wartościowe, więc bardzo fajne spojrzenie. Zgadzam się z nim w 100%, że wiedza wraca.
Jarek, ja bym podsumował teraz takim pytaniem rzeczywiście na koniec. Takie, jak to zazwyczaj mają artykuły, takie top tips albo key findings. Jak byś powiedział takie do's and don'ts, czyli takie trzy aspekty, na które zwrócić uwagę, jeżeli tym architektem chcesz być i trzy mity, z którymi trzeba się rozprawić i nie zwracać na nie uwagi. Takie trzy pozytywy, trzy negatywy.
Dobrze. Zacznę może takim formie na zmianę. Zacznę może od certyfikacji. Certyfikacja jest bardzo fajna i ona nam pomaga nam po pierwsze się przygotować, zrozumieć sposób działania poszczególnych rozwiązań, no bo taki trochę cel jest egzaminów, żebyśmy mówili i myśleli w sposób danego producenta, sposób danego no, rozwiązania, architektury, platformy. To nam pomagają certyfikaty i nas przygotowują do pracy na tej platformie. Dodatkowo to jest plus, uważam. Minusem jest to, że niektórzy idą na skróty, więc dają te certyfikaty albo za pomocą jakichś skrótowców i de facto nie osiągają tego założonego celu, jakie ma ta sama certyfikacja w sobie. Więc to jest duży minus, że jednocześnie to jest obusieczna broń. Z jednej strony okay, pokazuje wartość, jeżeli pójdziemy tą dobrą ścieżką, jeżeli pójdziemy na skróty, zostajemy architektem, po którym trzeba poprawiać. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, no to też czas, który musimy poświęcić na przygotowanie. To nie jest tylko to, co robimy w pracy, ale też musimy się rozwijać w swoim naszym prywatnym czasie, uczyć się tych rozwiązań, badać i sprawdzać. Jeżeli czegoś nie sprawdzimy, no to nie mamy szansy wiedzieć, jak dane rozwiązanie działa, więc jeżeli nie wiem, jak coś działa, to trudno jest nam doradzać komuś, kto ma to robić. Więc tutaj praktyka. Mówi się, praktyka czyni mistrza i dokładnie tak samo jest z technologią chmurową, więc ćwiczenie to jest taka no, rzecz, którą należy wykonywać. I na końcu jeszcze może bym nawiązał do tego właśnie bycia hero, zdobywania tego doświadczenia. Cały czas praca skupi się na tym, co dla nas jest ważne i te pozostałe rzeczy, które są powiązane z tym, czyli jeżeli dajemy komuś wartość, to ta wartość do nas wraca i starajmy się tą kompetencję, tą świadomość rozwiązań. Jeżeli coś sami zauważymy, to się podzielmy tym doświadczeniem, wrzućmy jakiegoś posta, przygotujmy artykuł, to daje wartość i to wraca. Więc są takie trzy główne rzeczy, o których bym chciał powiedzieć.
I można też zrobić podcast z kolegą, to też dzielenie się wiedzą i też zapewne wraca. Więc ja mam nadzieję, że to też do ciebie, ta rozmowa nasza też do ciebie wróci z jakąś wartością konkretną, być może na przykład kandydatów do pracy do was, tak jak już zapowiedziałeś, będziecie niedługo mieć Talent Acquisition Program startować, więc myślę, że podcast być może tutaj się przyda, a żeby podjąć decyzję, czy tu uczestniczyć, ale też, żeby też zrewidować samego siebie, tak? Podejście, własne podejście, czy jest ono, czy idę we właściwym kierunku, czy nie. Jarku, bardzo dziękuję Tobie za czas poświęcony na naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za hot tips dla ludzi z branży, ludzi chcących tutaj zadziałać i zresztą bardzo dobrze, że chcących jest zapotrzebowanie na rynku, to jest oczywista rzecz, że również chętnych nie brakuje. Ważne jest, żeby chętnym dać pewne taką wiedzę z pierwszej ręki, tak? Doświadczenie z pierwszej ręki, nie takie, które można przeczytać na reklamie kursu, nie takie, które można gdzieś przeczytać, gdzie ktoś jest, nie wiem, niezadowolony albo sfrustrowany na jakichś komentarzach, tylko tak naprawdę z pierwszej ręki człowieka, który jest, tak jak w Twoim przypadku, ma konkretne paroletnie doświadczenie, przeszedł tą ścieżkę i tak naprawdę ma też interes w tym, zarówno jeśli chodzi o samą rozwój community, jak i rozwój własnej firmy, ma też interes w tym, żeby tak naprawdę wszystkim, którzy są zainteresowani, dać ten pozytywny feedback, tak? Co robić, co nie robić, gdzie są mity, a gdzie jest tak naprawdę leży prawdziwa wartość. Także ja to za te 40 parę minut bardzo, Jarku, dziękuję i myślę, że podziękują Ci też słuchacze.
Na pewno, też bardzo dziękuję. No i tutaj jest jedna ważna rzecz, o której nie zapowiedzieliśmy, ale to warto dodać. Przygotowałem specjalny bonus dla tych osób, które przesłuchały ten podcast. Będzie to taki skrócony poradnik, jak zostać architektem, czyli jakie szkolenia, jakie kroki, co takiego wartościowego należy zrobić, żeby znaleźć tego fast tracka, jak zostać tym architektem na podstawie tego, co mówiliśmy. Czy takie małe kompendium będzie załączone do tego podcastu. Ja bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie. Niezwykle miło mi było i dziękuję Ci za cierpliwość, że z uporem maniaka prosiłeś, pisałeś, żebyśmy się spotkali. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie i do usłyszenia.
Dzięki również. Do usłyszenia.